Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Adriana Andrzejewska, witam Państwa. Mówi się, że mali i średni przedsiębiorcy są solą gospodarki, ale niestety część z nich wciąż narzeka, że różnego rodzaju opłaty ich po prostu rujnują. Są pomysły, by to się zmieniło. Niedawno mówił o tym wicepremier Jarosław Gowin, lider Polski Razem. I o tych pomysłach właśnie dziś porozmawiamy, a także o innych bolączkach, które trapią tych najmniejszych przedsiębiorców. W bydgoskim studiu są z nami Andrzej Walkowiak, przewodniczący zarządu regionalnego Polski Razem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mirosław Ślachciak, prezes Zarządu Pracodawców Pomorze i Kujaw w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
A w toruńskim studiu ze mną są pani Małgorzata Kaczorek z Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan Paweł Żywiecki, dyrektor Business Link Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Toruniu i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej. Dzień
witam
dobry.
Witam serdecznie.
I pan Maciej Smolarek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
Dzień dobry, witam państwa.
Ja przypominam, że do dyskusji mogą się również włączyć nasi słuchacze, tych małych przedsiębiorców. Z pewnością w regionie nie brakuje. Jeśli chcą się państwo podzielić swoimi doświadczeniami, jakimiś refleksjami, bolączkami, to można dzwonić 52 345 50 90. To telefon, pod którym czekamy na państwa telefony. A my zacznijmy od statystyk. Mówi się, że tych małych przedsiębiorców, że oni są solą naszej ziemi, że rzeczywiście ta gospodarka na nich stoi. Czy ich jest dużo w naszym regionie? Jakie to są statystyki?
Więc tak, to w istocie jest tak, jak pani mówi. Patrząc na gospodarkę, może najpierw nakreślę troszeczkę, jak to wygląda w ogóle w gospodarce polskiej. No, obecnie, czy na koniec 2016 roku zarejestrowanych w polskiej gospodarce było 1 840 000 podmiotów generalnie, z czego 96% stanowiły przedmioty, czy sektor prywatny, z czego 99% stanowiły mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Generalnie patrząc na kraj, no, sektor prywatny zatrudnia ponad 9 milionów ludzi, więc jest to są to znaczące liczby. Patrząc na produkt krajowy brutto, na ten parametr polskiej gospodarki, to w zasadzie przedsiębiorczość jakby realizuje 73,5% produktu krajowego brutto w ogóle, tak? Czyli widać, że jakby nie spojrzeć, właśnie przedsiębiorczość jest tym elementem, który w dużej mierze, w przeważającej mierze napędza naszą gospodarkę. Patrząc natomiast na nasz region, tak? Na województwo kujawsko-pomorskie, to w końcu 2016 roku mieliśmy zarejestrowanych blisko 195 tysięcy takich podmiotów, czyli to jest 4,6% ogółu przedsiębiorstw w Polsce, czyli jest to dosyć dobra liczba. Generalnie patrząc na to, jakie są to działalności gospodarcze, to w zasadzie tak największy udział w tym ma handel i budownictwo. To jest blisko 37% w ogóle działalności. Patrząc na te liczby, bo nie chciałbym już dalej jakby zagłębiać się w te statystyki, myślę, że te liczby już obrazują, jak wygląda kwestia w ogóle Polski, naszego regionu. Faktycznie małe, średnie przedsiębiorstwa, czy w ogóle sektor prywatny, generuje znaczącą część naszego produktu krajowego brutto.
A z państwa statystyk wynika, że ich przybywa, czy ubywa tych małych?
To jest różnie. Powiem w ten sposób. Na przestrzeni dziejów, że tak powiem, w te statystyki, którymi my dysponujemy, czy które prowadzimy, pokazują, że ta liczba rośnie. Oczywiście ona się troszeczkę może zmieniać w skali roku. Mamy różnego rodzaju takie wahania, kwestie jakby, nazwijmy to efektów sezonowych. Natomiast generalnie liczba ta z punktu widzenia lat ubiegłych rośnie.
No to teraz praktyka była statystyka, teraz praktyka. Z perspektywy tych, którzy z przedsiębiorcami mają styczność, jakie są największe problemy tych właśnie małych firm? Z czym się borykają? Zacznijmy może od kobiety, pani Kaczorek z Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.
To znaczy, faktycznie Izba zrzesza bardzo dużą liczbę małych przedsiębiorców tutaj z obszaru kujawsko-pomorskiego. I z takich obserwacji, które mamy, to rzeczywiście właściwie to są bardziej kwestie, powiedziałabym, nie wcale infrastruktury czy geopolityczne, ale takie bieżące. Bo to jest kwestia dostępności do dobrych kadr, to jest kwestia świadomości czy właściwego planu na zarządzanie, to jest kwestia braku realnych jakby takich celów i perspektywy 5- czy 10-letniej. A jeśli chodzi o takie bieżące funkcjonowanie, z tego co my obserwujemy, to bardzo pozytywnie zmieniło się to uwarunkowanie. Czyli tak, jest duża, większa dostępność do właśnie źródeł finansowania, przychylność urzędników we wszystkich właściwie miejscach, z którymi ci przedsiębiorcy mają do czynienia. Są inicjatywy takie, które zrzeszają startupy i mniejszych przedsiębiorców, czy takie jak nasza Izba Przemysłowo-Handlowa, które pomagają w bieżącym funkcjonowaniu. Więc z naszej perspektywy to uwarunkowania są bardzo pozytywne. Jest mi trudno mówić o tych bolączkach w kategorii minusów. Wręcz powiedziałabym, że one są bardziej motywujące. Jeśli ktoś ma świadomość, z jakiego powodu założył firmę, bądź też, że założył ją dlatego, że ma tą szerszą perspektywę, to szczerze uważam, że można sobie ze wszystkim poradzić.
Podobnego zdania jest pan Mirosław Ślachciak?
Podzielam to, co mówiła pani Kaczorek, natomiast no, nie zgadzam się do końca, że początkujący przedsiębiorcy mają tą drogę biznesu usłaną różami. Jest wiele raf, na które napotykają. To są niejasne przepisy, zarówno przepisy podatkowe, tak, sprawa to, o czym dzisiaj mieliśmy mówić, dotycząca obciążeń finansowych, między innymi ZUS-u. Świetnie, że ma być wprowadzony system obniżający składki ZUS-owskie, natomiast no, ten system, propozycja tego systemu jest dość na dzień dzisiejszy niejasna i pokazująca, że już na wstępie mali przedsiębiorcy będą mieli z tym problem, bo nie wiem, jak należy interpretować słowo przychód, tak? Bo jeżeli mówimy o przychodzie 5 tysięcy złotych, to co innego jest przychód 5 tysięcy złotych dla osoby, która zajmuje się programowaniem i jedynym kosztem jej jest laptop, a co innego jest na przykład osoba mająca niedużą firmę budowlaną, która musi zakupić materiały budowlane, wykonać tą pracę i te materiały stanowią określony koszt, a w efekcie, wystawiając fakturę, stanowią przychód. I nie może się okazać, że taka firma budowlana osiągająca 5 tysięcy złotych przychodu, dochodu będzie miała ledwie kilkaset złotych.
Zaraz do tego wrócimy, tylko mamy telefon słuchaczki lub słuchacza, który bym chciała odebrać, także spróbujmy. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, odnośnie biletów na pociąg.
A nie, to musiała się pani źle dodzwonić. Radio PIK, z tej strony rozmawiamy o przedsiębiorcach, także życzymy powodzenia w szukaniu biletów na pociąg wobec tego. No, miejmy nadzieję, że kolejny telefon będzie bardziej w temacie, który nas interesuje. Tutaj pani Kaczorek, ad vocem można powiedzieć, tak, się zgłasza do wypowiedzi.
Tak, tak, bo odnośnie tych biletów chciałam powiedzieć, że to, czego nauczyli się też przedsiębiorcy, to skutecznego zarządzania kosztami i z tego, co my obserwujemy i to, o czym mówił pan. Każdy musi jakby zweryfikować właśnie sposób zarządzania swoim biznesem przez pryzmat generowania tych dochodów. Wierzcie mi państwo, że najważniejsze w przedsiębiorczości to jest właśnie wygenerowanie jak najwyższego dochodu.
Ale wcale tutaj nie operujemy pojęciem przychodu przy wyliczaniu.
Przy wyliczaniu. Tak.
I teraz, jeżeli ustawodawca miał na myśli dochód, to okej, to 5 tysięcy złotych dochodu to jest już konkretny dochód i te zmniejszone stawki przy dochodach do 5 tysięcy złotych gwarantują zdecydowanie większy komfort prowadzenia działalności. Natomiast jeżeli mówimy o przychodzie, to naprawdę są takie działalności, gdzie nie da się zoptymalizować kosztów, bo materiały w określonych działaniach trzeba kupić do wykonania usługi czy wykonania jakiegoś produktu, bo przecież mali przedsiębiorcy to nie tylko usługodawcy, ale to również producenci, to handlowcy, którzy aby zaoferować jakiś towar w sklepie, muszą ten towar kupić i to stanowi ich koszt i tego kosztu się nie da zminimalizować poniżej określonego poziomu.
Jeżeli można,
właśnie
słowa,
oddajmy,
tak?
Głos, oddajmy głos Andrzejowi Wartowiakowi.
Przede wszystkim chciałem absolutnie zgodzić się z pierwszą częścią wypowiedzi pana prezesa Ślachciaka, że droga dla małych przedsiębiorców no nie jest, delikatnie mówiąc, usłana różami i to potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego, wedle których pierwszy rok działalności mikroprzedsiębiorców przeżywa tylko około 80% firm, a po 5 latach to już tylko 30%. Oczywiście to nie chodzi tylko o podatek ZUS, ale o wiele innych utrudnień związanych między innymi z biurokracją. Statystycznie to też GUS mierzył, że taki samozatrudniony spędza 270 godzin w roku tylko na pokonywaniu tych biurokratycznych wymogów, i czyli w ciągu tych 270 godzin nie pracuje, nie pozyskuje, efektywnie nie pracuje, nie pozyskuje klientów, i to jest ewidentnie coś, co no spędza sen z powiek mikroprzedsiębiorcom i skłania do tego, aby chcąc uniknąć tych trudności, uciekali oni do szarej strefy. A jak uciekają do szarej strefy, to nie płacą żadnych podatków. I teraz nawiązując właśnie do
planowanych
zmian, to oczywiście należy to doprecyzować, o czym mówi pan prezes Ślachciak, bo z pewnością, jeżeli ktoś by miał przychody równe czy niwelowane przez koszty funkcjonowania, czyli dochód byłby prawie zerowy, no to rzeczywiście niewielka pomoc dla takiego człowieka by była, dlatego należy to w toku prac legislacyjnych doprecyzować. Na pewno chodzi tutaj o to, aby osoby, które generują zysk mniejszy niż 5000, miały te ulgi, bo to z pewnością taka jest intencja.
Zaraz powiemy o szczegółach tych plan, ale spróbujmy odebrać telefon od słuchacza. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Powiem o mikrofirmie, nie? No, tak jak to państwo wspominaliście. Mm-hmm. Na przykładzie handlu. Takiej małej, osobowej, jednej działalności, gdzie w rzeczywistości i tak muszą być dwie osoby jeszcze dodatkowo zatrudnione, ale nie daj Boże, żeby się ktoś o tym dowiedział, ponieważ natychmiast by musiała być zarejestrowane w ZUS-ie. No, jakby były zarejestrowane nawet godzinę pomagając tej osobie, no to by musiały ponosić, tak, takie małe mikroprzedsiębiorstwo by ponosił facet czy papka, no, gdzieś trzy razy tyle opłat co do tej pory. Rzeczywiście, przychód nie wiadomo, przychód jak... Kto to w ogóle pisze te ustawy i to wszystko, bo jak ktoś coś takiego pisze i nie wie, co to jest przychód i co to jest dochód, no to w ogóle nie ma o czym w ogóle rozmawiać. To wtedy najlepiej się, przepraszam za takie słowa, ale na śniado się wysmarować na twarzy i iść u nas we Włocławku na Pchli Targ i tam nie ma tak, ani trzeba, nie trzeba mieć ani faktury, ani nawet kasy fiskalnej, ani nawet paragonu. Kulej dusza, piekła nie ma. Kłaniam się bardzo uprzejmie. Polaka traktuje tak, jak nie powiem jak to. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękujemy, do usłyszenia. No tak, słuchacz się troszeczkę nam wzburzył, ale to pewnie też dlatego, że te planowane zmiany są na początku i pewnie nie wszystko jest jeszcze doprecyzowane. Powiedzmy w takim razie, tutaj zwracam się do pana Andrzeja Walkowiaka, na czym dokładnie te zmiany mają polegać?
Chodzi o to, że osoby, które osiągają miesięczny dochód, ja bym trzymał się jednak tego słowa, bo to dokładnie o to chodzi, mniejszy
no,
niż
5 tysięcy,
mniejszy niż 5 tysięcy, powinny otrzymywać ulgi w składkach ZUS-owskich, które rzeczywiście są bardzo wysokie, bo proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś na przykład na dzisiaj ma 1500 zł przychodu, to musi płacić składki w wysokości 1072 zł. Wedle nowego rozwiązania ma być to 256 zł, czyli oszczędność dla takiego mikroprzedsiębiorcy miesięczna to 882 zł. Jeżeli ktoś ma miesięczny przychód 2,5 tysiąca, zaoszczędzi 604 zł. Jeżeli 4 tysiące, zaoszczędzi 289 zł. Jeżeli 5 tysięcy, zaoszczędzi 79 zł. Czyli dopiero powyżej tych 5 tysięcy będzie płacił składki ZUS-owskie, tak jak wszyscy inni przedsiębiorcy. Myślimy, że to pozwoli tym 200 tysiącom mikrofirm, które funkcjonują w Polsce, na rozwój, na przede wszystkim na przetrwanie na rynku i uwolni ich z pętli tkwienia w takim martwym punkcie, w tej pułapce średniego rozwoju, bo z pewnością większość z tych osób, które prowadzą takie mikrofirmy, ma ambicje, aby w przyszłości stać się właścicielami, zarządcami firm średnich czy nawet dużych.
A kiedy te zmiany mają szansę wejść w życie?
Te zmiany mają wejść w życie i to jest, że tak powiem, ustalone na najwyższych szczeblach obecnej władzy ustawodawczej jest taka większość już, że tak powiem, parlamentarna, przygotowana, żeby przegłosować ten projekt, jak zaznaczamy tutaj, który musi zostać doprecyzowany, żeby zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Do tej pory była próba przeforsowania go jako projekt rządowy, ale chodzi o to, żeby te prace przyspieszyć. Będzie on realizowany już po wakacjach sejmowych jako projekt parlamentarny, projekt poselski, co znacznie przyspieszy tok prac legislacyjnych.
W tym doprecyzowywaniu ma pan również na myśli właśnie te kwestie dochodu, przychodu, tak?
Tak, dlatego tak, że pan prezes zwrócił tutaj na bardzo ważny punkt uwagę, ponieważ rzeczywiście wszędzie tutaj operuje się w tych rozliczeniach dotychczasowych i w tych tutaj, jak widzę, tych projektowych pojęciem przychodu, ale rzeczywiście nie można tutaj przy mikroprzedsiębiorcach abstrahować od kosztów uzyskania tego przychodu. To też musi być objęte z pewnością projektem tej ustawy, dlatego że mówimy o tak małych organizmach, gdzie te koszty uzyskania przychodu bardzo często one się wręcz zrównują z kosztem przychodu. I to na pewno należy w jakiś sposób też rozwiązać, bo celem jest ułatwienie życia mikroprzedsiębiorcom, celem jest utrzymanie ich w oficjalnym, nazwijmy to tak, może obiegu, po to, żeby nie uciekali do szarej strefy, bo jak uciekają do szarej strefy, przestają funkcjonować w obiegu oficjalnym i to nie jest dobre zarówno dla nich, jak i to nie jest dobre dla państwa.
To zapytam teraz pana Pawła Żywieckiego, który ma na co dzień styczność z tymi małymi, z tymi zaczynającymi w Business Linku, w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Toruniu. Jak pan te zmiany proponowane ocenia?
My się cieszymy, jakby, że jakby zwrócono uwagę na te startupy, małe firmy i są prace jakby w kierunku ułatwienia im startu. Natomiast gdzieś tam patrząc jakby w przeciągu naszej historii funkcjonowania, bo działamy już ponad 13 lat, ten proces jakby cały czas się zmienia i mam takie wrażenie, że z roku na rok te warunki prowadzenia firm przez młodych ludzi są coraz lepsze. Nie tylko myślę tutaj o proponowanych zmianach, które się procesują i tu też zgadzam się chyba z wszystkimi, którzy biorą udział w tej audycji, że te definicje trzeba doprecyzować, żeby też przedsiębiorcy mieli jasność, jakie zmiany ich czekają. Natomiast jakby ja bym trochę powiedział, że te warunki jakby dla młodych ludzi są coraz lepsze, nie tylko właśnie ze względu na te zmiany, które są procesowane, ale przede wszystkim na instytucje otoczenia biznesu, które powstają czy funkcjonują nie tylko w naszym regionie, ale w całym kraju, jak Izba Przemysłowo-Handlowa, czy też jakby instytucje, które ja reprezentuję, jak Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości działające przy uczelniach i w Toruniu, w Bydgoszczy, które w jakiś sposób powstały na potrzebie stworzenia młodym ludziom szansy na przetestowanie swojego biznesu, bo przypomnę, że inkubatory pozwalają założyć firmę bardzo szybko, bez większych zobowiązań finansowych. Jakby my zapewniamy cały ekosystem wsparcia dla nich i to myślę, że to jest taka wartość dodana właśnie, żeby młody człowiek nie tylko widział jakby możliwości, jakby, czy miał ograniczone koszty funkcjonowania swojego biznesu, ale również korzystał z tego typu wsparcia, bo to firma to nie tylko jakby ZUS, podatki, ale przede wszystkim pozyskiwanie klientów, tworzenie produktów, wprowadzanie go na rynku i generowanie jakby przychodów. Jeśli pewien etap w swoim startupie czy firmie jakby mamy za sobą, to jakby nie mamy problemu z opłacaniem chociażby składek ZUS-owskich, bo po prostu na to zarabiamy jakby, więc jakby to bym zwrócił uwagę, więc można powiedzieć jeden taki model wsparcia dla młodych ludzi chociażby my reprezentujemy, drugi na przykład to kapitał na rynku, który jest reprezentowany przez fundusze inwestycyjne czy przez środki unijne, które są od paru lat w naszym regionie, to też jest bardzo ważna rzecz, która inspiruje jakby ludzi i daje taką odwagę, żeby spróbować swoich sił w biznesie. My na przykład mamy przy naszych instytucjach stworzony fundusz inwestycyjny, fundusz seedowy, który inwestuje w startupy i w młodych przedsiębiorców. Konkretne pieniądze, bo od 100 tysięcy złotych do kilku milionów złotych. Mamy kilka inwestycji w regionie przeprowadzonych, w takich bardzo ambitnych projektach, nawet z branży kosmicznej, które tutaj się tworzą, więc jakby tutaj też wspieramy w ramach pewnych działań prorozwojowych firmy. No i oczywiście trzeci element takiego naszego ekosystemu, który zbudowaliśmy w województwie, to Business Link Toruński Inkubator Technologiczny, który już pomaga tym firmom, które ten proces startu już mają za sobą, często już jakieś pierwsze sukcesy gospodarcze, często już inwestora, czy branżowego, czy finansowego i chcą rozwijać swój biznes w skali, nawet bym powiedział, globalnej, bo mamy takie projekty. No i ten ekosystem, który zbudowaliśmy, dzisiaj skupia ponad 200 młodych ludzi, którzy prowadzą swój biznes. Właśnie może testują w inkubatorach przy uczelni, a może właśnie funkcjonują tutaj jakby już trochę na wyższym poziomie. Więc jakby zachęcam wszystkich słuchaczy, którzy myślą o swoim biznesie, co może czują obawy i patrzą, co się dzieje, zmienia na rynku, to zachęcam, żeby patrzyć szerzej na instytucje, które mogą pomóc, nie tylko jakby ograniczyć koszty funkcjonowania firmy, ale przede wszystkim pozwolić efektywnie wprowadzić produkt na rynek czy stworzyć firmę. Bo sama rejestracja i obniżenie kosztów to jest dopiero początek drogi i całej zabawy w biznes.
No właśnie, a propos tych obaw, pewnie się Państwo zgodzą, że to jakby kłopot polega na tym, że to nie tylko koszty, ale też właśnie to, że ten gąszcz różnych przepisów, papierologii.
No tak, ja bym się zgodził. Jeszcze trochę dopowiedział, bo 13 lat temu, jak zaczynaliśmy, to nie było preferencyjnego ZUS-u dla młodych przedsiębiorców, nie było jednego okienka w cudzysłowie, trzeba było wszystkie urzędy. I o tych startupach
i przedsiębiorczości,
tak, dotacji nie było. I o tych startupach przedsiębiorczości nie mówiło się tak jak dzisiaj. My mamy takie wrażenie, że ta cecha narodowa Polaków, jak my uważamy, że jest właśnie przedsiębiorczość, została bardzo mocno obudzona i to jest taki kapitał ogromny i intelektualny, kapitał takiej energii młodych ludzi, że warto to wykorzystywać właśnie, żeby nasze państwo
jest
się bardzo mocno rozwijało.
Jest fantastycznego właśnie w młodym pokoleniu, które jak gdyby nie chce pracować na etacie. To jest zupełnie taki nowy trend, na pewno nie tak powszechny dla pokolenia, które ja reprezentuję, czyli ludzi już mocno dojrzałych, przynajmniej jeżeli chodzi też o karierę zawodową. Marzeniem właśnie był etat i stabilność, a dzisiaj ci młodzi ludzie chcą realizować swoje pasje, ale nie być na etacie, tylko godnie po prostu zarabiać poprzez taki samorozwój, rozwijanie własnej przedsiębiorczości. I jeżeli tym ludziom dzisiaj nie stworzy się takich autentycznych ułatwień, które będą łamały te bariery, o których my tutaj dzisiaj mówimy, to oni będą dalej wjeżdżać za granicę. I to jest tak naprawdę, tu nie ma żartów, nie ma wyboru. Trzeba im te furtki otwierać po to, żeby oni tutaj zostali, tutaj inwestowali i tutaj się rozwijali.
Chciałam dodać jeszcze do przedmówcy, że nie tylko furtki, ale całe drzwi moim zdaniem, dlatego że jest taka sprzyjająca koniunktura korzystania przez dużych klientów z usług małych firm. To otworzyło niesamowite możliwości. Rzeczywiście wtedy z tej szarej strefy wychodzi się, bo jednak duża firma musi mieć koszt, co oznacza fakturę bądź też paragon. I tym samym bardzo pozytywnie nakręciła się właśnie koniunktura i certyfikacja ma znaczenie. To chciałam dodać do słów tutaj Pawła, że faktycznie takie instytucje jak Izba Przemysłowo-Handlowa, czy tutaj właśnie Stowarzyszenie Gromadzące Startupy certyfikują też te małych
tak,
przedsiębiorców.
Tak, wyrogeniają, prawda? Ich jakby produkt, pomysł, jakby ich firmę. Więc to też jest bardzo ważne, szczególnie na samym początku.
A Szlachciak chciał coś jeszcze powiedzieć i za chwilę.
No ja tutaj nie do końca się zgadzam z tym, że młodzi ludzie nie chcą pracować na etatach, że wybierają działalność gospodarczą, o czym świadczy chociażby to, że ilość firm, która i w kraju, i w regionie funkcjonuje przez ostatnie lat, w zasadzie jest konstans. Część z nich pada, część się otwiera, natomiast nie ma jakiejś takiej tendencji, żeby następował dynamiczny przyrost ilości otwieranych firm i tych, które przetrwają. Myślę, że młodzi ludzie mają trochę inne spojrzenie na sposób, powiedzmy, inny pomysł na życie, wynikający między innymi stąd, że no niestety nasz system jest mało stabilny i mało wiarygodny, bo chociażby to, co dzisiaj rozmawiamy tutaj o ZUS-ie, ja prowadzę firmę od lat kilkudziesięciu, bo od ponad 30 i w tym czasie reform ZUS-u było kilkanaście, a po tych 30 paru latach, jak mi wyliczono emeryturę, to będę się cieszył, jak będę oscylował przy minimalnej, mimo że płacę składki ZUS-owskie od dość wysokiej, od dość wysokich kwot. I a w tej chwili wspomina się o emeryturze obywatelskiej, równej dla wszystkich. Wobec tego motywacja do tego, żeby więcej zarabiać, płacić większe składki ZUS dla ludzi z młodego pokolenia jest wątpliwa. Jak rozmawiam z młodymi przedsiębiorcami, to oni zastanawiają się, w jaki sposób właśnie, nazwijmy to, zoptymalizować, jeżeli nie zminimalizować płacenie określonych danin na rzecz państwa, a gromadzić ten kapitał w sposób bezpieczny na swoją niepewną przyszłość.
To właśnie pan Maciej Smolarek.
Tak jest. Znaczy, ja jeszcze może wracając do kwestii, które poruszono pod kątem właśnie inkubacji, przedsiębiorczości i tak dalej. Ja bym z punktu widzenia naszego ogródka, że tak powiem, czyli instytucji rynku pracy, dla nas przedsiębiorczość jest ważnym narzędziem aktywizacji zawodowej. Patrząc na zeszły rok, powiatowe urzędy pracy u nas w regionie udzieliły ponad 2000 dotacji, tak, na otwarcie działalności gospodarczej. My też prowadzimy badania dotyczące jakby przeżywalności tych podmiotów, co się z nimi dzieje i tak dalej. I okazuje się, że no, swobodnie 50% tych podmiotów przeżywa 3 i więcej lat. Z drugiej strony patrząc również, bo również badamy kwestię jakby dlaczego ludzie podejmują działalność gospodarczą. To oprócz tego, że no, jest to dobre narzędzie aktywizacji, zresztą respondenci w naszych badaniach stwierdzają, 46,5%, że tak naprawdę z powodu trudności znalezienia innego zatrudnienia, czy satysfakcjonującego zatrudnienia, podejmują działalność gospodarczą. To na swój sposób. Ale tutaj też jakby pojawia się głos, że osoby młode, no, nie chciałbym zaczynać tematu w ogóle osób młodych na rynku pracy, tak, bo mamy całą kategorię osób, które jakby z punktu widzenia bezrobocia są no, nieaktywne, nie podejmują żadnych aktywności, staramy się je zaktywizować, ale wracając jeszcze do działalności gospodarczej, to właśnie na drugim miejscu jakby pojawia się, jeśli chodzi o motywy założenia działalności gospodarczej, to jest właśnie chęć jakby podjęcia własnej działalności gospodarczej, bycia na swoim, czy też trwałego podniesienia własnych, powiedzmy sobie, no, uzyskania korzyści finansowych. Natomiast z punktu widzenia tych trudności, tak, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bo to również był jeden z elementów badania. Tu może powiem, że to badanie obejmowało ponad 10 tysięcy podmiotów, które w latach 2010-2014 jakby powstało wskutek właśnie wykorzystania dotacji na otwarcie działalności gospodarczej. I co się okazuje właśnie, to jest to, że te problemy natury utrzymania, inaczej, no, utrzymania progu rentowności, tak, szczególnie w początkowej fazie, czyli ten rozruch technologiczny, że tak powiem, to był jeden z problemów. Dalej pewne rzeczy związane no, z uzyskaniem kadr również. A czy generalnie, czy również też problemy natury osobistej i zmiana jakiejś sytuacji życiowej, więc patrz na liczbę tych działalności, bo to jest, podkreślam, 2100 działalności w zeszłym roku, no widzimy, że te dotacje jakby cieszą się dużą popularnością. Oczywiście oprócz dotacji na naszym rynku funkcjonują również inne instrumenty zwrotne i szczególnie przypomina mi się taki okres, kiedy mieliśmy taki czas parę lat temu dużej podaży instrumentów bezzwrotnych, czyli tych tak zwanych dotacji. Generalnie ludzie, którzy chcieli otwierać działalność gospodarczą, czy rynek generalnie się do tego dość mocno przyzwyczaił. I w sytuacji, kiedy zaczęliśmy generować, czy inaczej weszły na rynek instrumenty zwrotne, no jakby to spowodowało taki lekki szok, tak, bo muszę oddać te pieniądze. Oczywiście dotacje, a instrumenty zwrotne, ja myślę, że z punktu widzenia regionu, oczywiście tak, pożyczka czy kredyt będzie lepszy z tego względu, że jesteśmy w stanie tworzyć zwrotne mechanizmy w ogóle napędzające rozwój przedsiębiorczości w regionie. Natomiast dotacje są jakby elementem, który powoduje powstanie firmy i już. Z drugiej strony umożliwia również obniżenie tego takiego, powiedzmy sobie, kwestii psychicznych, tak, kwestii tego, że ryzykuję, tak, dotację, jeżeli utrzymam,
prostu,
dokładnie,
nie?
Tak, mam, utrzymam ją rok i generalnie rzecz biorąc jest okej, okay. Natomiast pożyczkę muszę oddać. Oczywiście ja myślę, że to jest temat...
Ale też pewnie przedsiębiorcy się bardziej zastanawiają nad tym, bo skoro mają
to
oddać,
na pewno.
Prawda, no to...
Tak, bo biznes będzie bardziej przemyślany. Tak.
Tak.
Czyli ta decyzja o założeniu własnej działalności gospodarczej będzie bardziej świadoma, mam takie wrażenie, ale to też myślę, że no, ściśle się to wiąże, biznes z ryzykiem, więc jakby tego nie wyeliminujemy.
Ryzyko myślę, zawsze będzie immanentną cechą jakby.
Młody przedsiębiorca jakby też jakby był do tego jakby od samego początku jakby może nie to, że przyzwyczajony, ale miał tego świadomość. Ale to też myślę, wydaje, że to jest taki jakiś motywator, że nam się chce to godzinę szybciej wstać, wykonać zamiast 2 telefonów do potencjalnego klienta, to wykonać 20, bo jednak gdzieś tam podjęliśmy jakieś ryzyko i to też nas motywuje. Więc.
Ja myślę, że w przypadku osób młodych jeszcze ważny jest element właśnie edukacji, tak? Jeżeli my będziemy bardziej edukować młodzież, na przykład, nie wiem, na poziomie gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, to w tym momencie będziemy tworzyć osoby, które z jednej strony, no mając tą polską cechę, jak już tu uzgodniliśmy w zasadzie, bycia przedsiębiorczym, z drugiej strony bycia jeszcze skutecznym w bycia przedsiębiorczym.
To jest istotne. Nie zgodzę, bo my też jakby działamy na uczelniach wyższych, też uważamy, że ta edukacja powinna nawet tej przedsiębiorczości, efektywnej przedsiębiorczości, nie tylko z definicji czy z jakichś case'ów jakby być jeszcze nawet na niższym poziomie edukacji. Stąd też my całą historię tworząc jakby akademickie inkubatory przedsiębiorczości blisko 13 lat temu, to chcieliśmy, żeby każdy młody człowiek właśnie przetestował swój pomysł, spróbował swoich sił w biznesie, przetestował swój pomysł, ale żeby w ogóle spróbował, bo kiedy jak nie właśnie w młodym wieku, gdy ta skłonność do podejmowania ryzyka jest większa, gdy mamy jeszcze nie mamy kredytu hipotecznego, nie mamy rodziny. Ta skłonność do podejmowania ryzyka nam wtedy mocno spada, ale też mamy dostęp do wiedzy. Będąc na studiach, w szkole, mamy cały czas dostęp do wiedzy, gdzie możemy konfrontować tę wiedzę zdobytą w szkole jakby na własnym pomyśle, na własnym realnym funkcjonowaniu na rynku, więc myślę, że taka edukacja jest najbardziej efektywna.
Przypomnę jeszcze naszym słuchaczom, że mogą się włączyć w naszą dyskusję i dzwonić pod numer telefonu 52 345 50 90. Pani Kaczorek, i chciałabym jeszcze nawiązać do innego tematu, więc proszę
do słów przedmówcy. Jeszcze jest istotna bardzo ta przewidywalność, czyli po prostu weryfikacja stała tego stanu faktycznego, tak żeby nie czekać już na tą porażkę czy na ten problem, tylko rzeczywiście starać się tego unikać, konsultować, tak jak powiedział tutaj przedmówcy, wszyscy powiedzieliśmy, tą całą rzeczywistość i de facto po prostu walczyć, bo jeżeli już podejmuję to ryzyko działalności, no to muszę wiedzieć, że jestem liderem projektu, czy zatrudniam ludzi, czy jestem jednoosobową działalnością, no to biorę za to odpowiedzialność i to jest kwestia takiej większej jeszcze elastyczności.
A ja bym chciała wrócić do tego, co mówił pan Ślachciak, obaw dotyczących emerytury. Tutaj przy tych planowanych zmianach również tych obaw dotyczących emerytury trochę jest. Czy te emerytury, jakie w ogóle one będą dla tych osób, które płacą będą miały płacić ten mały ZUS? Zwracam się do pana Walkowiaka.
Niektórzy eksperci rzeczywiście wskazują, że ten pomysł ma taką jedną podstawową wadę, że niski ZUS płacony przez lata przez przedsiębiorców będzie oznaczać, że ich składki nie starczą nawet właśnie na minimalną emeryturę, ale to nie jest argument jakby ważący w mojej ocenie, ponieważ przykładowo osoba przebywająca stale na bezrobotnym jest kosztem dla Skarbu Państwa szacowanym na poziomie 500-600 zł miesięcznie, a również należy się jej minimalna emerytura, więc to chyba nie jest tutaj taki argument druzgocący. Rzeczywiście to, co dzieje się z naszymi pieniędzmi od lat, od wielu lat, płaconymi do ZUS-u, może bulwersować. Ja w ogóle jestem, że tak powiem, mam taką opinię, że te nasze pieniądze są najnormalniej w świecie defraudowane, ponieważ to są moje pieniądze, złożone tylko do instytucji w wyniku obowiązkowej daniny, ale one dalej powinny być moje. Ja przez całe życie płacę ZUS i tam, nie wiem, z 2 lata temu dostałem taką informację, że gdybym poszedł teraz na emeryturę, a głowę mam już prawie całkiem siwą, dostałbym 800 zł emerytury. I to oczywiście też mnie absolutnie demotywuje. Niemniej, no lepiej płacić mniejszy ZUS i zostawać w oficjalnym obiegu, mieć szansę na rozwój, niż w ogóle uciec do szarej strefy i nie mieć nic, nul, zero. Natomiast to, o czym mówił pan Ślachciak, o czym ja mówię, to jest osobna jak gdyby historia. To jest osobna historia ustroju naszego państwa, osobny problem, że mimo płacenia tak wysokich podatków przez lat 10, takie przysyłane są nam do domu wyliczenia, które zwalają po prostu z nóg. I to jest rzeczywiście, ale to jest według mnie no, osobny, bardzo bulwersujący, ale jednak osobny temat.
Jeszcze a propos ZUS-u, tu chciałam dopytać, bo ZUS, opiniując ten projekt, mówił o tym, że te zmiany sprawią, że system się rozszczelni, że narusza to zasady równego traktowania.
Nie, no równe traktowanie właśnie wynika z pewnej właśnie proporcjonalności. No, czy to jest równe traktowanie, że przedsiębiorca, który ma wielką firmę i ogromne przychody, płaci taką samą stawkę jak ten, który wiąże koniec z końcem, który ledwo jest w stanie utrzymać się na rynku.
Czy rozpoczyna działalność.
Czy rozpoczyna działalność. To, że to jest ta sama suma, to wcale nie znaczy, że to jest równość. To jest wręcz dyskryminacja. Właśnie w tym przypadku ta sama suma składek ZUS dla każdego jest dyskryminacją tego, który zaczyna działalność gospodarczą.
To znaczy, ja się tylko zastanawiam, czy ta kwestia równowagi nie chodzi o tych ludzi, którzy obecnie są na emeryturach. Wiecie państwo, że to wcale może nie chodzić o bieżących płatników, tylko o tych, którzy już korzystają z systemu i co z nimi zrobić, jeżeli przestaniemy się nimi opiekować. Bo to jest ta kwestia tej transparentności, o której rozmawialiśmy. Z jednej strony to jest to, czego ja oczekuję od swojego jakby systemu, ale drugie to jest to, czy mam babcię, mamę, kogoś, kto po prostu w tym systemie już uczestniczy. I to jest, myślę, szersza dyskusja. Więc tutaj
już... System redystrybucyjny, dokładnie to jest.
Myślę, że tutaj na ten temat moglibyśmy jeszcze długo, długo dyskutować i tych problemów, z którymi mali przedsiębiorcy się borykają, na pewno jest jeszcze sporo, które moglibyśmy poruszyć, ale niestety musimy powoli kończyć, bo po prostu czas antenowy nam się kończy. Naszymi gośćmi w bydgoskim studiu byli pan Andrzej Walkowiak, przewodniczący zarządu regionalnego Polski Razem.
Kłaniam się, dziękuję bardzo za zaproszenie.
I pan Mirosław Ślechciak, prezes Zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
A w toruńskim studiu byli pani Małgorzata Kaczorek z Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.
Dziękuję bardzo.
Pan Paweł Żywiecki, dyrektor Business Link Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Toruniu i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich młodych przedsiębiorców.
Oraz pan Maciej Smolarek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
Dziękuję bardzo za uwagę.
Adriana Andrzejewska, do usłyszenia.